A brief, if frenetic, introduction to Mr. Archibald Beechcroft, a child of the 20th century, a product of the population explosion, and one of the inheritors of the legacy of progress. Mr. Beechcroft again. This time, act two of his daily battle for survival. And in just a moment, our hero will begin his personal one-man rebellion against the mechanics of his age. And to do so, he will enlist certain aids available only in the Twilight Zone.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu oryginalnej serii Strefa Mroku Roda Serlinga. Jesteśmy ciągle w drugim sezonie, choć już go kończymy troszeczkę, nawet nie troszeczkę. Z tym epizodem zostały nam jeszcze trzy i będziemy kończyć sezon. To jest epizod w kolejności, jeśli chodzi o sezon drugi. To jest epizod 27, nadany po raz pierwszy 12 maja roku 1961. W kolejności bezsezonowej to jest epizod 63 Strefy Mroku. Reżyserem tego epizodu jest Buzz Kelig, scenariusz napisał Rod Serling. Tytuł tego epizodu to The Mind and the Matter. No i cóż, mamy do czynienia tutaj z opowieścią, która jest opowieścią, no jeśli nie taką komedią czystą, no to połączeniem w jakiś sposób komedii z takim, no można powiedzieć, rozważaniem egzystencjalnym na poziomie właśnie jakiś nawet socjologicznym, ponieważ już na samym początku Rod Serling przedstawia swojego bohatera tego epizodu jako dziecko XX wieku. Ja bym być może nawet uściślił z perspektywy oczywiście dzieci XXI wieku, że główny bohater jest dzieckiem drugiej połowy XXI wieku, ponieważ główny bohater o imieniu Archibald Beechcroft, bardzo ciekawe nazwisko, Beechcroft, jest takim przedstawicielem klasy średniej, everymanem, żyjącym w dużym mieście, który to człowiek pracuje w korporacji. I to bardzo mi się skojarzyło właśnie z tym okresem niezwykłego rozwoju tego typu przedsiębiorstw, tego typu zawodów i tego typu postaw ludzkich właśnie w dużych miastach amerykańskich. Od razu sobie skojarzyłem oczywiście z popularnym serialem, który również można obejrzeć na naszej ulubionej stacji streamingowej Netflix, czyli Mad Men. To są mniej więcej tego typu klimaty, jakie będziemy mieli tutaj okazję dzisiaj omawiać. No chyba tak jest. To tyle. Ja trochę dłużej na samym początku. Nawet poprawiłem Roda Serlinga, że to jest opowieść o dziecku drugiej połowy XX wieku. Co ty na to, Rafale?
Tak, to jest w tym takim podstawowym założeniu, w fundamencie tej historii tkwi takie uniwersalny przekaz, prawda? Wszyscy doświadczamy podobnych tej emocji, jakie są udziałem właśnie Archibalda Beechcrofta, czy Beechcrafta. To jest już taki charakterystyczny dla komediowych odcinków Strefy Mroku. Nawet gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest komediowy odcinek, zabierali się za niego po przejrzeniu tylko samej listy castingowej, prawda, i nazwisk tych postaci, które występują właśnie w tych komediowych odcinkach, to byśmy mogli się domyślić, prawda, bo to jest ten sam mniej więcej źródło słów, co pan Bimis, pan Bevis, nie wiem, Mr. Dingle, prawda, czy nie wiem, czy jeszcze masa innych śmiesznych, zabawnych nazwisk już brzmieniowo, które pojawiają się w odcinkach komediowych. To jest taki jakby wyznacznik tego co robi Rod Serling. No nie tylko w odcinkach komediowych. Zazwyczaj, kiedy wplata jakieś postaci mające być comic reliefami, ale w tych cięższych odcinkach, to nadaje im takie dość charakterystyczne, śmieszne, zabawne brzmieniu imiona lub nazwiska. I tu mam taki przykład. takiej postaci, która no już samym swoim imieniem i nazwiskiem jakieś budzi sobie z sobą takie, no można powiedzieć, lekko humorystyczne emocje w widzu, tak? Niestety, no Archibald Beechcroft, no trudno go nazwać wesołkiem. To jest człowiek zgorzkniały, przytłoczony nie tylko tym, że wykonuje codziennie powtarzalną, ale też irytującą pracę, że codziennie jest zmuszony przebywać w towarzystwie osób, których nie cierpi, które wywołują u niego odrazę, które denerwują go swoim zachowaniem, swoim, no nie wiem, no jakby to nazwać, nie robią tego, co on by sobie życzył, żeby robili wokół niego. To jest największa podstawowa wada. Oczywiście tutaj dowiemy się już z samego odcinka, że tak naprawdę problem tkwi nie w całym świecie, chociaż tutaj też część tych emocji, których doświadcza Beechcroft, no można by przypisać poniekąd, tak jak wspomniałem, każdemu z nas. Każdy z nas przechodzi takiego rodzaju chwilę, kiedy chciałby powtórzyć, tak, za Archibaldem Beechcroftem. Ach, ci ludzie normalnie tak mnie denerwują, już nie mogę ich znieść, prawda? Bo to się mniej więcej przekłada jedna z takich bardzo często pojawiających się w tym odcinku fraz, kiedy Archibald Beechcroft powtarza people z takim zgorzknieniem, z taką odrazą na temat odnośnie tych postaci, tych ludzi, którzy go otaczają, prawda? No każdy z nas to przechodzi. Niestety no jest tutaj takim określeniem tej postaci może być chyba, że jest zgorzkniały, tak? Zgorzkniały, przybity. No tak. Jest takie fajne określenie, które też ma fajną taki brzmienie, które ja lubię w języku angielskim na określenie tego typu postaci. To jest grumpy, czy on jest taki po prostu, no, typ wręcz niemiły, nieprzyjemny dla całego świata, który tak jakby jest, którego emocje są tak jakby samonakręcającą się maszyną, tak? On sam się irytuje na cały świat, a cały świat mu za to odpłaca też w ten sposób, no, w jaki mu się niejako należy, prawda? Więc jest to taki fajny odcinek, który gdzieś tam, mówię, u zarania tego w tym fundamencie ma fajne przesłanie, natomiast no tutaj z egzekucją samego odcinka jest troszeczkę gorzej, tak? Są takie elementy, które tutaj mocno zgrzytają i które mocno wpływają na to, że ogólna ocena zarówno w innych opiniach, które pojawiają się w internecie na temat tego odcinka, czy w innych podcastach, czy też chyba mogę powiedzieć to w naszym podcaście, no nie pozostawia zbyt dobrego wrażenia ten odcinek w naszej pamięci, tak? Chociaż przyznam się szczerze, tak jak już troszeczkę przed nagraniem powiedziałem, że wróciwszy dzisiaj do niego ponownie, odkryłem, że to nie jest taki zły odcinek, nie żeby dać mu najniższą ocenę, jaką chyba dałem na blogu, chyba gdzieś trójeczkę, to zdecydowanie teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało, chociażby no, dla wspaniałej roli, którą tutaj mamy, którą tutaj gra główną rolę oczywiście komik, czyli Shelley Berman. Bardzo fajna, moim zdaniem, rola jest. Bardzo fajnie się wpasowuje w tą postać i no myślę, że szerzej troszeczkę o Shelley Bermanie powiemy za chwileczkę, natomiast wydaje mi się, że jest tutaj dużo, dużo plusów, które mi przy pierwszym oglądaniu no jakoś umknęły i teraz dopiero doceniam ten odcinek troszeczkę bardziej z perspektywy czasu, przy ponownym oglądaniu.
Rzeczywiście tak jest, myśmy też już, tu zdradzimy naszym słuchaczom, przygotowując się do nagrania chwilę przed, zaczęliśmy nawet wymieniać się opiniami, jak nie tylko jak kategoryzować ten odcinek, ale właśnie ile gwiazdek byśmy mu przyznali, albo ile liczb w skali właśnie od 1 do 5. Ja powiedziałem, że to jest odcinek według mojej oceny średni. Natomiast na pewno warto podkreślić, że jeśli chodzi o epizody, które napisał Serling, czy też napisał scenariusze do epizodów autorstwa Serlinga, które to epizody no, są... ich elementami jest dowcip, to rzeczywiście ten epizod jest na pewno ciut lepszy od tej formy, jaką Serling reprezentuje zazwyczaj, jeśli bierze się za epizody, które mają być dowcipne, śmieszne, albo zwyczajnie mają być komediami. Tutaj mówię, jest pewien taki też problem z tym epizodem, że on nie do końca jest komedią. Ja w ogóle, zanim nawet zaczniemy streszczać fabułę, to bym się pokusił, że to dla mnie jest takie połączenie dwóch takich znanych obrazów. Z jednej strony przychodzi mi do głowy Jestem legendą, a z drugiej strony Być jak John Malkovich. Nie wiem, czy się Rafale ze mną zgodzisz, ale zwłaszcza Być jak John Malkovich być może. Film, który no, jest dosyć dobrze znany i też używany jest, jak wiele kultowych filmów, jako synonim pewnego właśnie wydarzenia. Sytuacja jak z filmu Być jak John Malkovich. Możemy wielokrotnie się z tym spotkać. I tutaj mamy do czynienia w pewnym momencie tego epizodu właśnie z podobnym zabiegiem, jaki był stosowany właśnie w tym filmie. No a jeśli chodzi o Jestem legendą, to też trudno się nie domyśleć dla tych słuchaczy, którzy nie widzieli epizodu The Mind and the Matter, o co mi chodzi. A znowu skupiając się na tym, co ty powiedziałeś, zatrzymując się na chwilę i rzeczywiście nie oceniając samego Shelley Abermana, który tutaj gra w tej rolę naszego głównego bohatera Archibalda Beechcrofta, to warto powiedzieć rzeczywiście, że ta postać i sytuacje z nią związane są tak, jest tak skonstruowana, że my widzowie no, na pewno na pewnym etapie jesteśmy w stanie się z nim utożsamiać. Jesteśmy w stanie w jakiś sposób mu kibicować albo gdzieś tam wewnętrznie, być może bardzo głęboko, ale przyznawać mu rację, że tak, gdzieś tam daleko w naszej głowie czy głęboko w naszych trzewiach czasami sobie też myślimy, że chcielibyśmy zareagować podobnie jak właśnie bohater Archibald Beechcroft, bo my go poznajemy zaraz na samym początku właśnie jako taką postać, która zmierza do swojej pracy, jest w metrze, które jest totalnie zatłoczone. No jak mówię, no każdy z nas, który żyje w jakimś większym mieście, czy to podróżuje środkami komunikacji miejskiej, tramwaje, autobusy, metro, lub po prostu, no czasami nawet jak jesteśmy w jakichś galeriach handlowych w trakcie zakupów i musimy przeciskać się przez tłum ludzi, to przychodzi nam do głowy taka myśl, co by było, gdyby oni na chwilę zniknęli wszyscy, gdybyśmy rzeczywiście mogli my dotrzeć do tego punktu, do którego zmierzamy, z punktu A do punktu B, bez żadnych przeszkód, bez tego natłoku ludzi wokół. I tutaj rzeczywiście ujawnia się ten pierwszy i podstawowy problem Archibalda Beechcrofta. On kocha swoją pracę, lubi swoją pracę, natomiast nie lubi ludzi. To jest dosyć ciekawe, bo on pracuje w korporacji, coś, co wydaje się takim właśnie odczłowieczeniem, coś, co pojawiło się właśnie w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, znaczy praca w bardzo ciasnych biurach, w takich warunkach no, zbliżonych gdzieś tam do tego, co opisywał nawet Kafka, czyli pewnego właśnie takiego kieratu, pewnego jakiegoś niewolniczego nawet trybu pracy polegającego na tym, że odbijamy karty, siadamy przy biurku i pracujemy, właśnie wykonujemy pracę czysto nawet automatyczną, przepisując coś, bo tak robi Archibald Beechcroft. On nie narzeka na to. To jest dosyć ciekawe, że to jest facet, który w swoim mniemaniu przynajmniej, on czuje się świetnie w miejscu swojej pracy, w miejscu pracy swoim. Natomiast gorzej działają na niego sami ludzie. On czuje się przytłoczony, ma napady jakiejś właśnie takiej klaustrofobii, kiedy znajduje się z nim z tłumem ludzi, którzy również zmierza do tej pracy w metrze. To samo dzieje się z nim, kiedy on przebywa z ludźmi w windzie. Mało tego, tutaj dochodzi do pewnego rzeczywiście już takiego dosyć groźnego symptomu. On nawet nie jest w stanie wytrzymać w łazience takiej w miejscu swojej pracy ze swoim szefem. On chciałby mieć tę chwilę nawet wytchnienia, co to jest akurat też zrozumiałe, kiedy on dokonuje ablucji, nie wiem, cokolwiek robi, co robimy w łazience, a za plecami ma swojego szefa. Szefa, który no pozornie stara się być dla niego miły i dawać mu dobre rady, natomiast wypada to dziwnie. Dosyć ciekawe, jeśli mówimy o tym szefie, poznajemy go w tej łazience i on, jeśli chodzi o te rady, to one są bardzo nowoczesne, jak na lata 60., bo on mówi do Beechcrofta przede wszystkim, że nie za dobrze wygląda, że chyba jest niewyspany i czy on stosuje właściwą dietę. I tutaj jego szef mu podaje, że przede wszystkim liczą się warzywa. Warzywa i to te zielone. Pamiętaj, Archibaldzie, zielone warzywa to podstawa. Mówię dlatego, że wiemy wszyscy, że lata 60. to papierosy i fast foody, no to jest szef tutaj okazuje się dosyć profatyczny, jeśli chodzi o przewidywanie tego, co dzisiaj staje się wyznacznikiem zdrowego jedzenia, czyli nakłania Archibalda, żeby jadł świeże warzywa. Ale wydaje mi się, że to tutaj, nie wiem, czy przyznasz mi rację, Rafale, jest raczej traktowane w tym epizodzie jako dziwactwo. To znaczy, sam fakt, że szef daje takie rady swojemu pracodawcy, dwa, że właśnie to nie jest coś takiego, że stary, idź do baru, wypij drinka, zabaw się, idź do kina, tylko właśnie mówi mu, zjedz więcej zielonych warzyw, a poczujesz się lepiej. Ja bym tak to odbierał, no przynajmniej tak też reaguje na to Archibald, bo ta rozmowa w łazience o tych zielonych warzywach dla tego biednego Beechcrofta to już jest jeden ten element za dużo. On się wścieka, bo kiedy szef nachalnie zaczyna go pytać, Archibaldzie, no powiedz wprost, no możesz tutaj mi powiedzieć, co się z tobą dzieje, ja się o ciebie martwię. W tym momencie Archibald wybucha i zaczyna na naszego szefa krzyczeć. mówiąc szczerze, co myśli o świecie, mówi to, co już jakby pojawiło się w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Znaczy on nienawidzi, nienawidzi ludzi, nienawidzi tego świata pełnego ludzi. On tak naprawdę sprawdziłby się wspaniale, gdyby mógł być sam ze sobą, z własnymi myślami i okej, on by wtedy wykonywał nawet swoją pracę biurową, tylko żeby miał święty spokój, żeby nikt go nie zaczepiał, żeby nikt z nim nie rozmawiał, żeby nikt na niego nie właził dosłownie, nie przepychał się łokciami, tak żeby on miał święty spokój i on wtedy czułby się szczęśliwy, spełniony i zawodowo dawałby super sobie radę. Tak chyba trzeba w tym momencie to odbierać.
No warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o taką kwestię produkcyjną, prawda, tego odcinka, to cała ta scena rozgrywa się w tej samej łazience, w której odbywała się wiadoma scena z odcinka Mirror Image, tak? To ta sama łazienka, która odgrywała tę scenerię na dworcu autobusowym, tutaj gra łazienkę w jakimś tam biurze, w biurowcu korporacji, tak? No niestety, no, Mr. Beechcroft jest takim panem, który nawet dobrych rad do serca sobie nie przyjmuje, po prostu jest tak zgorzkniały, że każdą taką nawet życzliwą poradę traktuje jako nie wiem, obelgę w stosunku, a napaść na niego, tak, naruszenie jego prywatności, czegokolwiek, po prostu jest już tak przybitym, tak stłamszonym się wydaje tym człowiekiem, może nie tyle stłamszonym, co rozczarowanym też rzeczywistością, zmęczonym, tak, rozczarowanym rzeczywistością, której przyszło mu żyć, prawda, zresztą tutaj warto wspomnieć, że w drodze do pracą przeżywają niezłą gehennę, prawda, gdzie musi się tłoczyć pomiędzy ludźmi w metrze, tak, jest potrącany, ciągle go ktoś popycha, prawda, i tutaj mamy takiego człowieka, który doszedł do granic możliwości, do granic wytrzymałości swojej, tolerancji, no niestety coś w nim pęka, tak, i nadarza się tutaj teraz taka okazja, którą on też na początku troszeczkę traktuje tak, jakby chciałby odrzucić, tak, nagle w jego ręce wpada przez jednego z jego kolegów, można powiedzieć, z pracy, który również mu się naraża dość mocno, wpada mu w ręce książka, tak? Książka, która jest też, której tytuł jest tytułem tego odcinka, czyli Mind and the Matter, tak?
Tak, to jest ciekawe, bo to się pojawia kolejny z bohaterów wokół Ratchibarda Beechcrofta, młody pracownik. Nie wiem, czy też to, Rafale, tak odebrałeś, ale on jakoś podziwia Beechcrofta, chce mu się przy to podobać. To jest fajne, że to jest jakiś taki wpatrzony w niego młody człowiek, który jest safanduą, jak się mówi w staropolskim języku. Jest takim nieudacznikiem w tym sensie, no, ma problemy z motoryką, bo co najmniej dwa razy w tym epizodzie coś rozleje, kawę, jakiś napój na właśnie marynarkę naszego głównego bohatera Archibalda. Natomiast przy tym jest bardzo taki wzruszająco miły i taki bardzo przejmujący się tym Archibaldem. I właśnie, czy to jest zbieg okoliczności, ciężko powiedzieć, być może on go rozszyfrował, Archibalda. Rzeczywiście podarowuje mu na takiej stołówce zakładowej, podarowuje mu książkę, która nosi tytuł rzeczywiście The Mind and the Matter i mówi coś takiego, że czy Archibald pyta go, czy Archibald się kiedykolwiek zastanawiał nad tym, jaką potęgą jest ludzki umysł, jak wiele my jesteśmy w stanie właśnie za pomocą naszej siły, naszej psychiki wokół siebie zmieniać. On tam zresztą daje przykład w czasie tej rozmowy, że już jeden z jego znajomych i ktoś z jego otoczenia właśnie skorzystał niejako z tej książki, skorzystał tak jakby z podręcznika i to w jakiś sposób się sprawdza, znaczy wysyłając bardzo sprecyzowane jakieś fale myśli swojego mózgu na konkretną osobę, w tym wypadku w tej opowieści chodzi o dziewczynę, no można sprawić, że osoby wokół ciebie zaczynają wykonywać twoje polecenia nawet, albo można, no nie wiem, spowodować nawet to, że coś się pojawi lub zmaterializuje się lub zniknie z twojego otoczenia. I rzeczywiście Beechcroft przyjmuje ten prezent, ale raczej też na takiej zasadzie, że no co ty człowieku tutaj mi za głupoty wygadujesz. Bierze ją ze sobą do domu i fajna jest taka scena, kiedy Beechcroft siedzi, chyba spożywa posiłek, kolację jakąś i czyta tą książkę. My już zresztą widzimy, że chyba się w nią bardzo wciągnął, ponieważ on już ją skończył. Odkłada ją i sam do siebie zaczyna mówić, to naprawdę jest niezłe. Tutaj cała prawda jest w tej książce opisana. To jest racja. Oczywiście, że największą siłą, jaka istnieje na świecie, jest potęga ludzkiego umysłu. Tak bardzo się wkręcił Archibald. No i cóż, zaczyna zaraz po tym odkryciu, jakiego doświadczył po przeczytaniu tej książki, zaczyna troszeczkę fantazjować na ten temat, że no, jakby się człowiek tak naprawdę skupił, no to może wszystko, może przenosić góry. Tam dosłownie pada tego typu sformułowanie, które również jakby funkcjonuje w języku polskim, że jak się dobrze człowiek no, na czymś skupi, jeśli będziemy czegoś chcieli, to możemy wszystko, możemy nawet przenosić góry. No i cóż, w tym momencie, kiedy Beechcroft rozważa tego typu różnego rodzaju alternatywy, jakie mu przychodzą do głowy, słyszymy pukanie do drzwi. Ktoś mu przerywa. Okazuje się, że to jest kobieta, która wynajmuje, jak ja dobrze zrozumiałem, mieszkanie Beechcroftowi. Ona po prostu puka, żeby poprosić, a bardziej nalegać nawet, żeby Beechcroft zapłacił zaległy czynsz. No i wtedy Beechcroft no nie jest zbyt zadowolony, że ona przerwała mu te wspaniałe rozmyślania. I postanawia, jakoś tak bardzo improwizując, sprawdzić to, co się dowiedział w tej książce. Skupia się, widzimy to i do siebie sam powtarza: zniknij, kobieto, zniknij, zniknij. My widzimy, widzowie, po drugiej stronie tych drzwi rzeczywiście dłoń tej kobiety, rękę, która uporczywie puka do drzwi, no i ona się jakoś no, zupełnie materializuje, znika zupełnie. I to oczywiście pukanie przestaje być słyszalne przez Archibalda Beechcrofta. No cóż, dochodzimy tutaj do tego pierwszego fantastycznego wydarzenia w tym epizodzie. Okazuje się, że Beechcroft, jeśli tylko się skupi, jest w stanie przenosić góry. No, może samych gór tu nie będzie przenosił, ale dojdzie do pewnych pogodowych wydarzeń, dosyć gwałtownych tutaj w tym epizodzie również. No bo, wiesz co, też się, Rafale, na sekundę zatrzymam. Ja sobie tak myślałem, że okej, Archibald pojął taką tajemną wiedzę dotyczącą ludzkich umysłów, jest teraz w stanie kontrolować ludzkie umysły, natomiast okazuje się później, że on jest zupełnie bardziej jeszcze potężny, niż sobie to wyobrażaliśmy na samym początku. Dojdziemy do tego, że on rzeczywiście jest bliski no, władzy bogów greckich, prawda?
Tak, tak. Ten, w ogóle problem z tym odcinkiem jest w tej właśnie sferze gdzieś tkwi, gdzie ten element jego władzy, tak? Bo możemy założyć, i chyba trafnym będzie to założenie, że książka, którą otrzymał, ona nie jest w żadnym stopniu przedmiotem, no nie wiem, zaklętym, zaczarowanym, tak? Tak. Mieliśmy to, nie wiem, w przypadku odcinka, nie wiem, Most Unusual Camera chociażby, tak? Czy innych. To jest normalna książka, coś, co byśmy dzisiaj pewnie nazywali jakimś, nie wiem, poradnikiem pozytywnego myślenia, czy potęga podświadomości. Istnieją takie książki, które gdzieś tam no, próbują nas nauczyć wykorzystywania pełnego potencjału swojego umysłu, tak? Którego podobno wykorzystujemy tylko maleńką cząstkę, tak? Używając go na co dzień do codziennych czynności, tak? Które są niezbędne do życia i ewentualnie troszeczkę do rozwoju kulturalnego. Natomiast tutaj ta książka ma to jakby nauczyć myśleć innymi kategoriami, innymi torami, rozwinąć potęgę umysłu. No i okazuje się, że ktoś taki jak pan Beechcroft, który no nie jest nikim specjalnym, jak już zauważyliśmy, jest człowiekiem, który jest wręcz odstręczający dla otoczenia i vice versa zresztą. Nagle okazuje się dzięki tej książce zyskać jakąś potężną władzę nad całym światem. On potrafi kreować rzeczywistość, tak? Troszeczkę to, o czym wspominaliśmy w przypadku poprzedniego odcinka Shadowplay, tak? Gdzie może sam bohater nie miał wpływu na rzeczywistość, ale jednak wszystko działo się to jakby za jego sprawą, tak? Czyli postaci wypełniały tę rzeczywistość, którą on znał dzięki temu, że były śnione przez niego, tak? Tutaj mamy coś takiego, że praktycznie po przeczytaniu tej książki każde życzenie, przy czym oczywiście warto zwrócić uwagę, że przy minimalnym wysiłku, lekkiej koncentracji, a ja nie widzę, żeby to była jakaś maksymalna koncentracja, wiesz, medytacja, tak?
Poprzedzona, tak, krew z nosa, tak.
Krew z nosa, tak, tak. To może by to troszeczkę uwiarygodniło ten element tej historii. Natomiast tutaj on troszeczkę się koncentruje, trochę tam zmarszczy brwi, prawda? I nagle się rzeczy dzieją, tak? On jest w postaci jest w stanie po prostu kreować rzeczywistość na swoją modłę, tak jak sobie zażyczy. No niestety nie wykorzystuje tego zbyt dobrze, no i znowu, tak jak w przypadku większości skryptów Roda Sellinga, no bohater musi wyciągnąć pewną lekcję, tak?
Oczywiście. No więc popatrzmy dalej. Zostawiliśmy naszego bohatera, kiedy no, doprowadził do zniknięcia biednej pani, która chciała czynsz. No idziemy dalej w tym kierunku, to znaczy nasz bohater... Widzimy wydarzenie, które miało miejsce dzień wcześniej tak naprawdę. Znaczy, kiedy nasz bohater musiał tłoczyć się w tym metrze, teraz widzimy tą samą sytuację, natomiast nasz bohater, nasz Archibald znowu się skupia i słyszy nic, ciszę, otwiera oczy stojąc na peronie właśnie metra i widzisz, że nie ma wokół siebie nikogo. Wszyscy zniknęli. Wsiada do metra, rozkłada się tam na fotelach, kładzie się tak naprawdę, jest szczęśliwy. Tu warto też podkreślić, że to, co się dzieje, nie przysparza mu jakichś takich właśnie lęków, które towarzyszą bohaterowi Jestem legendą. On jakby pragnie znaleźć jakiegoś ślad innego człowieka. W każdej wersji tak naprawdę tej książki Mattesona chodzi o to, o co też chodziło, prawda, w pierwszym epizodzie Strefy Mroku, czyli Where's Everybody? Bohater, który skazany jest na samotność, czuje się bardzo źle. Natomiast Archibald na samym początku przynajmniej czuje się wspaniale. On jest totalnie wyluzowany. Wysiada z tego metra, przychodzi do pracy, bierze sobie gazetkę, progwizduje sobie, wsiada do windy, która oczywiście jest pusta, przychodzi do pracy, nie ma tam nikogo. I to jest dosyć ciekawe, to o czym powiedziałem na samym początku. No wiesz, gdyby wszyscy ludzie zniknęli, prawdopodobnie ani ty, ani ja, Rafale, ani pewnie nasi słuchacze nie wybieralibyśmy się tego dnia do pracy, co?
Tak, to jest kolejny dziwny element tego odcinka, faktycznie. No, widać, że Archibald nie był zbyt, nie potrafił tej rutyny przełamać i udał się do pracy. W pracy, zresztą ta praca jest powiązana z ubezpieczeniami, co jeszcze większe zdumienie wprawia, prawda? Po co komu ubezpieczenia, kiedy nie ma nikogo na świecie, prawda? Więc tutaj taki element, no, nie do końca przemyślany może ze strony Roda Sellinga, a może specjalnie mający jakoś, nie wiem, dookreślić nam tę postać, tak. Że jest jakoś taką pod wpływem tej siły nawyku, tak? Wykonuje dalej swoje czynności, czyli nawet kiedy rzeczywistość wokół niego się diametralnie zmieniła, według jego pierwszej opinii na jego korzyść, to okazuje się, że on nie jest w stanie się sam wyrwać, wyzwolić z tego co robił dotychczas. Tak?
Ja bym tak to odbierał, wiesz, i też już to jakby powiedziałem wcześniej. Archibald być może nie kocha ludzi, nie potrzebuje ich, ale lubi swoją pracę. Tak przynajmniej mu się wydaje. I ja bym tak odbierał to. Właśnie nie jako błąd, tylko jako pewne dookreślenie naszego bohatera, kim on jest, że on nie tęskni za wakacjami, nie tęskni za tym, żeby, no nie wiem, właśnie, żeby centrum Nowego Jorku było zupełnie opustoszałe, żeby on mógł sobie pójść główną ulicą na Times Square i w ogóle wjechać sobie windą na Empire State Building, żeby nikt mu nie przeszkadzał, nikt mu nie zasłaniał widoku. Jemu nie o to chodzi, jemu ogólnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby móc dalej żyć tak, jak żył, chodzić do pracy, mieć święty spokój, ale jeśli chodzi o obecność ludzi. I rzeczywiście w pracy on taki jest, to znaczy siada za swoim biureczkiem, zaczyna robić te wszystkie czynności, jakie robił do tej pory, to znaczy bierze jakieś dokumenty, zaczyna pisać na maszynie, no i właśnie, i w pewnym momencie dochodzi do takiego motywu, który też no, jest tożsamy z tym, o czym powiedziałem wcześniej, czyli z zachowaniem bohatera z filmu czy z książki Jestem legendą. On zaczyna czuć jednak znużenie, a potem chyba troszeczkę kiełkujący strach wobec tego, czego doświadcza. To znaczy, jednak on jest sam. Ile można spędzić czasu sam ze sobą? My jednak ludzie, homo sapiens, jesteśmy zwierzęciami społecznymi. Żyjemy w stadach od dawna. No i kurczę, no, jest miło mieć kogoś koło siebie, a nawet jak ktoś cię wkurza, no to na to wychodzi. Taka pewnie jest myśl Lorda Sellinga. Nawet jak ktoś cię wkurza, to ten stres również jest stymulujący. On w jakiś sposób również określa ciebie jako człowieka. No i cóż, nasz Archibald najpierw składa z tych papierów jakieś samoloty, zaczyna je puszczać, patrzy przez okno na ulicę, która jest opustoszała, nikogo nie ma. I pojawia się tutaj taki element, który też często pojawia się na przykład u Dickensa, czyli dogania go niejako alter ego, to znaczy jest ucieleśnienie, wizualizacja samego siebie. On widzi wokół siebie swoje mądrzejsze ja, można powiedzieć, tak jak w opowieści wigilijnej. To znaczy gdzieś we wszystkich, sprytnie to jest pokazane, jeśli chodzi o triki filmowe, we wszystkich odbiciach, we wszystkich szklanych elementach, lustrach, właśnie w okularach, widzi swoją imitację siebie samego, tylko jak mówię, takiego bardziej spokojnego siebie, który o to mówi, co Archibald, nudzisz się, i ten prawdziwy Archibald przez pierwsze minuty zaczyna zaprzecza. Nie, wszystko jest w porządku, jest tak jak chciałem, jest super, w ogóle o co tobie chodzi. No ale krok po kroku te alter ego Archibalda no jednak wymusza, żeby on na głos powiedział to, co już my też widzowie wyczuliśmy, no i pewnie sobie zdaliśmy sprawę na samym początku, że to jednak może być kłopot. Bycie samym ze sobą przez wieczność do końca życia jednak no, nie jest zbyt komfortowe. I troszkę Archibald do tego dochodzi, właśnie, że może nie do końca dochodzi do tego, że chciałby mieć wokół siebie ludzi, ale no, brakuje mu czegoś. Rzeczywiście coś tu jest nie tak. Na początek on chce tą rutynę tak jakby zakłócić w dosyć ciekawy sposób, bo też pewnie tu związane jest z takim jakimś no, powiedzeniem angielskim czy amerykańskim bardziej. No, coś by się tu przydało wydarzyć, być może trzęsienie ziemi. No i proszę bardzo, tutaj dochodzimy do wniosku, że ten umysł, ta potęga umysłu Archibalda jest na tyle silna, że on jest w stanie wywołać trzęsienie ziemi, bo tylko jak to powiedział, cały budynek zaczyna się trząść. Na co Archibald przerażony mówi, nie, koniec tego trzęsienia ziemi. Niech to będzie jakaś burza z piorunami. No i mamy burzę z piorunami za oknem. Archibald patrzy przez okno, widzimy też, że jest znudzony, prycha i mówi, bez sensu. I w tym momencie ta burza się kończy. On wraca do domu. No cóż, no w domu jak w domu, no szlafrok, odpoczynek i dalej pojawia się to alter ego, który mówi, kurczę, no Archibald, może jednak wypadałoby tutaj, żeby się pojawili w tym świecie, na tej ziemi, w twoim życiu jacyś ludzie. I Archibald wtedy wpada na coś takiego, co właśnie porównałem do filmu Być jak John Malkovich. On mówi, wiesz co, nie, mnie ludzie autentycznie denerwują, ja nie potrzebuję ludzi, ale gdyby ludzie, wszyscy, którzy mnie otaczali, byli mną, to znaczy powieleniem mnie w różnych odmianach, w różnych postaciach, to miałoby dla mnie sens, gdyby cały świat był podług mnie robiony. No i wybierając się na drugi dzień do pracy, my widzimy, w jaki sposób ta potęga umysłu Archibalda stworzyła tych ludzi. Widzimy setki, tysiące, miliony być może Archibaldów. Jako ludzi, jako mężczyzn, jako kobiety, w domyśle pewnie jako dzieci. To jest dosyć groteskowa i przerażająca wizja, ale twarz Archibalda, jego postura, a przede wszystkim jego charakter został przetransportowany na wszystkich ludzi, jakich on jest w stanie poznać w Nowym Jorku. Ci wszyscy, którzy z nim podróżują metrem, którzy są w windzie, i również jego koledzy z pracy. To jest Archibald do kwadratu, chciałoby się powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do kolejnego momentu. Okazuje się, i to jest to, co ty powiedziałeś, Rafale, ta nauka, ta lekcja, jaką nam tutaj sprzedaje Rod Serling. Otóż wcale się dobrze nie czujemy w swoim towarzystwie, bo Archibald obserwuje siebie samego z boku tak naprawdę, czyli jest to człowiek, czy ludzie, którzy są niezadowoleni z życia, nieprzyjemni, zupełnie niekontaktowi, jeśli chodzi o jakieś takie towarzyskie działania wobec innych. No, widzimy Archibalda i Archibalda i Archibalda i Archibalda za tym biurkiem, który obraca się i mówi, ludzie, ludzie, po co oni to wszyscy są wokół mnie, nienawidzę tych ludzi, po co oni tutaj wszyscy się znajdują, tylko po to, żeby mnie męczyć. No i cóż, no, Archibald słucha podszeptu swojego właśnie odpowiednika świerszcza, tak jak jest Pinokiu, bo ten jego alter ego na nowo się pojawia w tym biurze i mówi, no i co, też nie fajnie, nie? To ty jak myślisz, Archibald, co powinniśmy zrobić w takim wypadku, bo to chyba też nie za bardzo wyszło. No i Archibald mówi to, oczywiście, co chcielibyśmy my pewnie usłyszeć. Oj, chyba lepiej by było, gdyby to wszystko wróciło do stanu takiego, jakiego było na początku. I my widzimy, że to jego alter ego kiwa głową, że tak to chyba powinno wyglądać. Archibald się skupia ponownie, no i my widzimy, że biuro na nowo zaroiło się ludźmi. No, tak jak na początku epizodu. To znaczy Archibald Beechcroft jest otoczony dalej przez kobiety, mężczyzn, szef pewnie gdzieś tam się pojawia. No wszyscy są na swoich miejscach, wszystko tak naprawdę wróciło na swoje miejsca. No i Archibald dalej musi być, cytując Roda Serlinga, tym dzieckiem XX wieku, to znaczy no, borykać się z tymi problemami, które tak naprawdę dosyć ciekawe i to pewnie jest, powinna być taka puenta bardzo uniwersalna, są aktualne i dzisiaj. Jeśli decydujemy się na nowoczesne życie w mieście, bo to o to chodzi tutaj, no to musimy jednak zgodzić się również na to, że będziemy otoczeni będziemy czasami w bliskości innych ludzi, którzy podobnie jak my chcą zdążyć do pracy, którzy podobnie jak my są skupieni tylko na sobie i podobnie jak my chcą jak najszybciej wydostać się z tej pracy, żeby dostać się do domu i zamknąć się we własnych myślach. No i tak kończy się epizod Strefy Mroku pod tytułem The Mind and the Matter.
A world full of Archibald Beechcroft. Now that's a thought.
You bet your life is a thought. You bet your sweet life. That's what I'll do. I'll will it. I'll concentrate and I will that from now on everyone I see will be like me. It's really quite simple.
Tak. Na koniec konkluzja oczywiście, że jeszcze więcej Archibaldów, Beechcroftów jest gorsze niż więcej innych ludzi, więc Archibald przechodzi pewną przemianę. Tutaj fajnym takim spostrzeżeniem z twojej strony jest troszeczkę ten dickensowski akcent, tak, gdzie no może Beechcroft nigdy nie był taki zły jak Scrooge, ale tak zgorzkniały można powiedzieć, że był, tak, więc tutaj też jest ten element przemiany no na lepsze prawdopodobnie. Tak, w większości, jak wspomniałem, w większości skryptów Roda Serlinga, no bohater musi coś zrozumieć, tak? Mamy to i w tych poważnych, i w tych mniej poważnych skryptach Roda Serlinga, tę podróż w inne rejony, żeby móc z dalszej perspektywy po prostu spojrzeć na rzeczywistość, na życie, docenić to życie, które mamy. I to jest taki odcinek. I ten cel moim zdaniem tutaj bardzo ładnie jest osiągnięty. No gorzej troszeczkę jest z samą warstwą produkcyjną tego odcinka. Wspominaliśmy niejednokrotnie, że no budżety na Strefę Mroku były niezbyt wielkie, no i tutaj to się przekłada troszeczkę niejako, ponieważ no Buzz Kulik w jednym z wywiadów powiedział wprost, że on nie jest zadowolony z tych masek, które zostały wykonane, które nałożyli statyści, tak, żeby później odegrać rolę Beechcrofta zmultiplikowanego. I to widać, tak? Te maski są naprawdę kiepskiej jakości, chociaż stał za nimi no, nie kto inny, tylko William Tato, o którym już niejednokrotnie mówiliśmy. Wspaniały charakteryzator, spec od make-upu. Tu się nie udało, z uwagi na bardzo krótki czas realizacji tego odcinka. Buzz Kulik powiedział, że z przyjemnością by dopracował te maski, niestety nie było czasu, czas to był pieniądz, a stacja niestety nie była skłonna wyłożyć większej ilości pieniędzy na to, żeby to dopracować. Tak? Inne efekty o dziwo się bronią, tak? Efekty, kiedy Beechcroft rozmawia ze swoimi odbiciami. Bardzo fajnym takim elementem jest wymyślonym zresztą przez samego aktora do skryptu, który później przepisał na właśnie na życzenie Shelley'a Bermana Rod Serling, czyli wprowadzenie postaci kobiecej, którą zagrał już bez maski sam Berman. I to bardzo fajny element, tutaj wymyślony, tak jak wspomniałem, przez samego aktora. Bardzo fajnie, że się tutaj znalazł. Nie jest prawdą to, co nawet sam, wydaje mi się, sam aktor powtarza, między innymi w książce, którą my obaj posiadamy. To jest książka ładnie wydana, Dimensions Behind the Twilight Zone Stewarta Stanyarda. On mówił, że ten odcinek został napisany specjalnie z myślą dla niego. Shelley Berman tak twierdził. Nie jest to do końca prawdą, bo gdzieś w okolicach czerwca 1960 roku, jeszcze przed powstaniem skryptu tego odcinka, agencja William Morris Agency, która reprezentowała Shelley'a Bermana, zwróciła się do Roda Serlinga, czy nie znalazłoby się miejsce gdzieś w którymś z odcinków właśnie dla aktora, dla Shelley'a Bermana. Oczywiście Serling powiedział, że owszem, on będzie miał to na uwadze i w momencie, kiedy już powstał ten skrypt, on pomyślał właśnie wtedy dopiero o Shelley'u Bermanie, żeby zagrał tej główną rolę, która jest bardzo dobra. Tak jak wspomnieliśmy, tutaj talent komediowy w pełni się realizuje. Takiego grumpy właśnie postać taką no, z jednej strony odstręczającą, ale też nieco zabawną w tym swoim takim uporze przeciwko, znaczy w tym takim stawaniu przeciwko całemu światu, tak? Bardzo fajnie zagrał. No sam skrypt bazuje na wyemitowanym już wcześniej, napisanym przez Roda Serlinga dla Studia One. W 1955 został wyemitowany ten odcinek. To jest bardzo długi tytuł. The Man Who Caught the Ball at Coogan Bluff. To jest historia człowieka, który podobnie to jak Archibald Beechcroft był zgorzkniały swoim życiem, tak, swoją tą rutyną, którą codziennie musiał powtarzać. No i pewnego razu przez przypadek udaje mu się złapać rzuconą przez jednego z baseballistów na stadionie piłkę. Staje się nagle gwiazdą telewizji, zapraszany jest do różnych programów, no po prostu staje się celebrytą, tak. Co nie za bardzo idzie w parze z pragnieniami jej żony, która jest taką zwykłą kobietą cichą, która chciałaby spędzić życie w spokoju, jako kura domowa też oczywiście znak czasów pewnego rodzaju. No i tutaj po takiej ostrej kłótni pomiędzy nim, właśnie bohaterem tej historii, a żoną, no bohater wychodzi na zewnątrz, Abernathy wychodzi na zewnątrz, troszeczkę sobie przemyśli to i owo i że faktycznie to życie celebryty mu nie służy i wraca do swojego poprzedniego stanu, tak? Czyli znowu staje się tym takim zwykłym człowieczkiem szarym, któremu no oczywiście to pasuje, po prostu gdzieś tam w międzyczasie zrozumiał to, że ta sława, ten blicht to tak naprawdę nie jest to, do czego on jest stworzony i tak naprawdę znajduje się tylko i wyłącznie w swoim naturalnym środowisku, jak tutaj mówi o Beechcrofcie mówi Selnik w początkowej narracji, prawda, że to jest Archibald Beechcroft w swoim naturalnym środowisku. No i tak niestety troszeczkę jest. Każdy z nas musi tę swoją niszę znaleźć i po prostu czasami też warto spojrzeć na swoje życie z troszeczkę szerszej perspektywy, na ludzi, którzy nas otaczają, tak, nie być takim wąskotorowo myślącym człowiekiem, po prostu troszeczkę szerzej i też zobaczyć, że nasze miejsce wcale nie jest do końca takie złe, jak tutaj się sam oczywiście Beechcroft przekonuje w tym epizodzie.
Rzeczywiście jest tak, że tutaj dużą zasługą tego, że ten epizod się ogląda z dużą sympatią, jest rola Shelleya Bermana. I wspomniałeś, że on jest aktorem komediowym. Rzeczywiście ja też słuchałem jego komentarz do tego epizodu i on napomknął tam o tym, że został wybrany przez Serlinga właśnie ze względu do tej roli na swoje talenty komediowe. Z takiego dzisiejszego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że on był takim aktorem stand-upów, bo on sam wtedy w latach 50. mówiono na to spoken comedy recording, czyli on często był takim aktorem, który wykorzystywany był niejako do nagrań komediowych, radiowych, czy nagraniowych, jakkolwiek to brzmi. Być może chodzi tu również o kontraktowego, komediowego aktora. On ma niezwykle plastyczną twarz i rzeczywiście jest zabawny i on sprawdza się w tej roli bardzo dobrze i wydaje mi się, że na pewno to nie jest tak, że on tutaj, jakby ten epizod cały jest robiony pod niego, ale na pewno można śmiało powiedzieć, że on bardzo dobrze trzyma ten epizod, tym bardziej właśnie, że przez może nie większą część, ale dużą część czasu tego telewizyjnego, tego epizodu, on tylko gra na ekranie. Ja jeszcze chciałem nawiązać do tego, Rafale, co powiedziałeś o efektach specjalnych. Rzeczywiście te maski nie wyglądają najlepiej. Na szczęście one pojawiają się tylko na chwilę na ekranie. Natomiast więcej jest tych trików właśnie z powieleniem postaci naszego Archibalda. Jest tutaj kilka takich zabiegów z ruchem kamery, kiedy on staje w biurze i zaczyna wzrokiem jakby omiatać całość biura i tutaj bardzo sprytnie wykorzystano właśnie montaż polegający na tym, że mamy ruch kamery, taki szybki szwęk kamery i wtedy przechodzimy do kolejnego ujęcia tak naprawdę ukazującego kolejną postać graną przez właśnie aktora, który miał wcielać się w kolejnego Archibalda. I to wyszło bardzo dobrze w mojej ocenie. To naprawdę wygląda bardzo fajnie na ekranie i ten pomysł, żeby on był również przebrany za kobietę, o wiele lepiej sprawdza się niż wykorzystanie tych masek i szkoda, że jeszcze dalej tego nie pociągnięto, nawet idąc w groteskę, bo ja bym się nie obraził, gdybym mógł zobaczyć w wózku, wiesz, z charakteryzacją, z jakimś czepeczkiem właśnie naszego bohatera, to znaczy bardziej aktora dorosłego, który grałby dziecko, mówię o Shelleyu Bermanie, jak jako dziecku, że to byłoby groteskowe, to byłoby dziwne, ale też dużo by mówiło o tej sytuacji, jaką stworzył nasz bohater Archibald. I szkoda, że właśnie na to nie postawiono. To mogłoby być naprawdę, uważam, i zabawne, i groteskowe równocześnie, co byłoby w duchu, w mojej ocenie oczywiście, tego całego epizodu. I to tyle, jeśli chodzi o samego aktora. Ja nie wiem, czy to jest epizod, który no zostaje dłużej w pamięci. Ja tutaj wskazałem właśnie na te elementy, że on jest podobny troszeczkę do Jestem Legendą, a bardziej może to być jak John Malkovich, troszeczkę może Monty Pythonem zalatuje przez tą właśnie absurdalną całą sytuację. Ale mam takie wrażenie troszeczkę, że ten epizod no jakoś troszeczkę tak za wolno się dzieje. To znaczy, czy te wszystkie elementy, jakie tutaj są w scenariuszu zawarte, one albo są przewidywalne, albo nie do końca chyba są w tym miejscu, w którym ja bym chciał, żeby były. To znaczy, Nie wiem, czy nie przyspieszyłbym akcji troszeczkę, że czy podróż do pracy, wiesz, robienie tych trzęsień ziemi i tego wszystkiego nie skończyłbym w momencie, kiedy właśnie nasz bohater zaczyna sobie wyobrażać, co by było, gdyby inni ludzie wyglądali i przypominali jego samego. I troszkę bym jakby postawił na to i w tym jakby wypadku przyspieszył ten epizod, bo mam tutaj takie wrażenie pewnej sztuczności, jaka się pojawia, bo najpierw widzimy naszego bohatera, który jest sam na świecie, potem powoduje jakieś właśnie wydarzenia, nazwijmy to pogodowe, po czym ładuje do tego świata powieloną wersję samego siebie. I mam tutaj takie wrażenie, że to są troszeczkę trzy różne pomysły, które się mniej lub bardziej skleiły. I tu jest jakby taki dla mnie dylemat, jeśli chodzi o ten epizod, czy on do końca działa, jeśli chodzi o pewną spójność w samej narracji. Natomiast to może nie jest najważniejsza rzecz, bo na szczęście to wszystko trzyma nasz główny bohater. Zarówno jeśli chodzi o tą właśnie kreację Shirley Habermana, jak i sama postać Archibalda Beechcrofta. To ładnie trzyma. Powiem ci, Rafale, tak też może trochę bardzo burczo, jeśli chodzi, bo jest to dzieło Roda Serlinga. Dla mnie najlepiej było w ogóle do tej rozmowy z szefem w łazience. Ja wiem, że to jest początkowy fragment filmu, ale dla mnie tam było jakieś napięcie, tam się coś zaczynało dziać, tam było na takiej granicy właśnie wytrzymałości. To wszystko, co działo się wcześniej, tak, podróż metrem, winda, praca, szef, wszystko fajnie. Być może wtedy, jak on by zamknął oczy i wszyscy by zniknęli i zacząłby się wtedy inny świat, to byłoby dla mnie lepiej. Coś tutaj dla mnie jest nie tak, jeśli chodzi o rozpędzenie tego epizodu, jeśli chodzi o właśnie o pewne proporcje. Coś mi tutaj przeszkadza. Nie jest on do końca tak chyba dobrze skonstruowany, jeśli chodzi o właśnie proporcje tego, co chciał Serling pokazać na ekranie. Oczywiście to jest bardzo subiektywna moja ocena.
Znaczy, wiesz, to nie tylko twoja subiektywna, ale można powiedzieć obiektywna większości fanów i widzów Strefy Mroku, ponieważ no tak jest odbierany ten epizod, zresztą tutaj po raz kolejny wychodzi, no można powiedzieć wręcz wprost, no, skoro już idziemy nieco w to obrazobórstwo, niech powiedzmy to wprost, no niezdolność Roda Serlinga do pisania dobrych dialogów komediowych przede wszystkim, tak? I tutaj Berman robi wszystko, co może, żeby jakoś z danym mu materiałem coś fajnego z tego wyciosać i oczywiście gdyby nie jego tej kreacja, no ten odcinek byłby moim zdaniem kompletnie stracony. Ja tutaj na przykład nie widzę tutaj kogo innego w tej roli z tych wcześniejszych komediowych postaci, kto byłby w stanie uciągnąć, no może nasz Burgess Meredith by mógł ewentualnie uciągnąć tutaj tę rolę.
Fajnie, no.
Natomiast no, trudno by było mi wskazać kogokolwiek innego i to jest po raz kolejny ten symptom Roda Serlinga. Nie wiem, skąd się to pragnienie u niego brało, żeby nadawać tym odcinkom niektórym komediowy szczyt. Gdyby ten odcinek był na serio, wydaje mi się, że też by był super. Gdzieś by tam, prawda, człowiek, który nie może powstrzymać swojego, nie wiem, języka czy siły umysłu, który robi złe rzeczy, tak? Niszczy rzeczywistość wokół niego, zagina w jakiś sposób, tak? Na początku okazuje się darem, później przekleństwem, prawda? Można by było pójść w tym kierunku. Niestety tu akurat Serling postanowił zrobić z tego odcinek komediowy i tak, powtórzę to po raz kolejny, niestety poległ na tym polu, tak? Jeżeli chodzi o tę kwestię. No mówię, ratuje to swoją rolą oczywiście Shirley Berman. Tu wspomniałeś właśnie o jego rolach stand-upowych. Je można oczywiście znaleźć na YouTubie. Polecamy. Jego takim charakterystycznym dla niego gagiem, czy gigiem, występem były rozmowy telefoniczne, takie dość zabawne. Można ich całą masę znaleźć na YouTubie. Polecam. Z różnych okresów jego życia i twórczości, kariery. Więc polecamy go samego, żeby zobaczyć go trochę takich jakby bardziej dynamicznych i jego własnych zresztą sketchach, więc tutaj będzie coś takiego, co pokaże wam pełnię kunsztu tego aktora, tak? No tak jak wspomniałem, z pozostałych aktorów bardzo trudno tutaj wskazać jakieś takie role, które by też zapadały w pamięć. No, Jack Greenage to się chyba czyta, ten, który gra tego Henry'ego, no to jest jedyna taka postać, która gdzieś tam może ewentualnie w tym odcinku poza właśnie postacią Archibalda Beechcrofta gdzieś tam nam się zapisać w pamięci. No Greenage był znany głównie z tego, że wystąpił u boku Jamesa Deana w Buntowniku bez powodu w roli Musa. pisania. Nie wiem, to jest, nie pamiętam już dokładnie tego filmu, ale to jest dość duża rola chyba, skoro bardzo często się ją wymienia tutaj jako taki znak rozpoznawczy tego aktora. No i też wskazuje się też, co zauważył Tom Elliott w swoim podcaście w Strefie Mroku anglojęzycznym, że to jest aktor taki obdarzony taką chłopięcą twarzą, tak? Chłopięcą aparycją. Tutaj to widzimy, tak? Elliot wskazuje też na to, że on nawet w późniejszych filmach, kiedy był już dużo, dużo starszy, on nadal ten taką chłopięcość, swoją chłopięcą urodę zachował, tak? Także to też jakiś wyróżnik tutaj, taką ciekawostkę pozwoliłem sobie przytoczyć tutaj za Tomem Elliotem.
Wiesz co, nawiązując jeszcze do tego elementu komediowego, to wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku, że właśnie ten, ja wiem, że to brzmi, wiesz, jak się ocenia właśnie gotowy epizod, że to brzmi dosyć, jakby to powiedzieć, no, z takiego jakby wygodnej pozycji się ocenia to, ale powiem to, bo zacząłem, że ten epizod ma potencjał, to chciałem powiedzieć. Potencjał w mojej ocenie, który zasadza się na tym, co mówiłem o czym mówiłem na samym początku, to znaczy on w swoim wymiarze właśnie oceny pewnej postawy czy świata na poziomie socjologicznym ma ciągle wartość. To naprawdę mogłoby pójść w tym kierunku, mówiąc poważnie o pewnej sferze, która i dziś dla ludzi, powtórzę się, mieszkających w mieście, mogłaby być jak najbardziej aktualna i mówiąca wiele prawdy o tym, co nas otacza. Wystarczy, jak mówię, wszyscy, którzy mieszkają w dużych miastach, to nawet nie muszę mówić co, ale przejechać się jakąś właśnie komunikacją miejską i kiedy wydarzy się, a to się wydarza przecież, że nasz tramwaj, nasz autobus, metro się spóźni, a my chcemy zdążyć do pracy. I wtedy wszyscy, my i inni, zaczynamy się strasznie denerwować na tą sytuację. I dlatego uważam, że tutaj te początkowe fragmenty filmu mają w sobie bardzo dużo prawdy. I pytanie jest właśnie, co by stało się. Oczywiście to jest wszystko gdybanie z mojej strony. Gdyby ten epizod wszedł w kierunku no, takim właśnie nie burleskowym, a bardziej w stylu dramatycznym, no zwyczajnie jakby ten epizod wyglądał, gdyby on w tym kierunku poszedł, bo zapowiada się to wszystko na dramę na samym początku. Wiesz, ja nie chcę tutaj iść i wchodzić w buty Serlinga, ale przecież ten pierwsze, powiedzmy, 10-12 minut filmu, do momentu, kiedy on kłóci się z swoim szefem, to idzie w kierunku albo takiej postawy, jaką widzieliśmy w omawianym kiedyś filmie Żywe tarcze, czyli mamy do czynienia z facetem, który pęka i zaczyna mordować wszystkich, albo ewentualnie popada w depresję i idzie w samozagładę, czyli w samobójstwo. Wiesz, o co chodzi? Jakby widzę takie dwie figury dramatyczne, które mogą tu się pojawić. Oczywiście tak się nie dzieje, bo mamy tutaj taki zabieg stosowany przez Serlinga, który jest jednak bliższy, no nie wiem, właśnie takim występom prestidigatorów, prawda? Czyli dmuchaniem, pstrykaniem palcami i coś znika. I to jest jakby, wydaje mi się, że chyba największa wada, w mojej ocenie oczywiście, tego, co się tutaj wydarzyło. Więcej bym sobie życzył po tym, co wydarzyło się w tym epizodzie na samym początku. To znaczy jednak przeczołganie tego świata i bohatera przez to, co go spotyka na co dzień, a może właśnie już pójść w kierunku surrealizmu, czyli to, co tutaj się tylko delikatnie pojawia, to znaczy ten nasz bohater Archibald zmultiplikowany, wiesz, pod postacią właśnie kobiety, starca, być może wszystkich stworzeń, jakie żyją na Ziemi. No to byłoby trudniej do zrobienia, gdyby on miał być pies z głową Archibalda. No ale może zatrzymując się tylko na Homo sapiens, ale idąc właśnie w kierunku takim zupełnie burleskowym, że Archibald przebrany za kobietę, mówią aktorze, ma wózek, w którym również leży pomniejszona czy miniaturowa wersja Archibalda. To są oczywiście, wiesz, jakieś takie dywagacje, które rzadko sobie na nie pozwalamy, bo oczywiście ze względu na szacunek do Serlinga, ale też uważam, że to jest w ogóle, nie przystoi badaczom, żeby, wiesz, jakby zastanawiać się, co by było, gdyby było. To rzadko się zdarza, kończę już, nie będę dłużej mówił jakby w tym klimacie, ale nie wiem, czy rozumiesz, Rafale, do czego ja zmierzam w tym swoim przydługim wywodzie.
Tak. To tak jak wspomniałem, no, mroczniejszy troszeczkę ton nadany tej historii byłby dużo fajniejszy. W trakcie twojego wywodu przyszło mi na myśl, że fajnie by było, gdyby na przykład zamknąć tak właśnie taką przywrotką w stylu, że na przykład Archibald nie jest w stanie odkręcić tego swojego ostatniego życzenia, tak? I niestety będzie musiał żyć do końca życia w świecie, gdzie jest pełno Archibaldów, prawda? Reagujących i denerwujących tak samo jak on sam. To by było bardzo fajne, moim zdaniem, zakończeniem odcinka, skoro już dążymy do tego, żeby no, tutaj zarzucić troszeczkę rozwlekłość temu scenariuszowi, tak? Można by było skrócić o ten element, kiedy no, można powiedzieć, że zakończenie jest jak najbardziej wymowne, tak? Ona ma swój cel, natomiast gdyby było takie troszeczkę bardziej gorzkie, trochę bardziej takie złośliwe w stosunku do postaci, no to też by było bardzo fajnie.
Zgadzam się. No i cóż, nie wiem, czy jeszcze coś o The Mind and the Matter, Rafale?
No, więcej się zdaje powiedzieć nie da już, to oprócz tego, co już powiedzieliśmy. Aktor oczywiście, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej w wywiadzie dla Stewarda Staniarda z Dimension Behind the Twilight Zone, on bardzo, bardzo się rozpływa w zachwytach. Zresztą, no ja nie wiem, nie spotkałem jeszcze aktora, który by występował w Strefie Mroku i żeby coś krytycznego powiedział pod adresem czy to twórców Strefy Mroku, tak, czy pod adresem Roda Sellinga. Tutaj Bellman chwali sobie bardzo swobodę, jaką mu dano, tak? Nie kierowano go dokładnie, po prostu w uznaniu dla niego, dla kunsztu, jakim on sam operował, tak, jego sztuki aktorskiej, to po prostu dano mu w wielu miejscach wolną rękę, po prostu zaufano mu w 100%, że zrobi to, co należy do niego, to, co wypływa ze scenariusza, co sobie bardzo Bellman chwalił i też stawiał w kontrapunkcie do innych show, w których występował wcześniej, gdzie jednak mu ta narzucona z góry forma, taka, którą kazano tu stań, tam pójdź, to zrób, tak zrób, to mu przeszkadzało. Tutaj w Strefie Mroku tego nie było i oczywiście z wielkim takim rozrzewnieniem wspomina, oczywiście lekko tylko zakłamując rzeczywistość, że ten scenariusz powstał, co oczywiście też jest elementem, który bardzo często się powtarza w różnych opracowaniach na temat Strefy Mroku i tutaj takim oczywiście wskaźnikiem tego, co jest prawdą, a co nie, zawsze będzie dla mnie książka Martina Gramsa, tak, Analog in the Door to Television Classic, gdzie naprawdę jest mrówcza robota wykonana przez autora, gdzie on naprawdę dochodzi do wszystkich dokumentów, aby uwiarygodnić taką wersję, jaką była naprawdę. I tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, owszem, ten scenariusz, do tego scenariusza właśnie zobaczył Rod Serling, aktora tej, prawda, żeby wystąpił, natomiast nie napisał go z myślą właśnie o nim samym, co wskazuje również na to, że ten scenariusz jest generalnie przerobioną wcześniej wersją scenariusza napisanego na potrzeby Studio One.
Wiesz co, tak, ja przyznaję, że słuchając komentarza aktora wcielającego się tutaj w Archibalda, w rolę Archibalda, czyli Shelley Abermana, wiele rzeczy jakby jestem w stanie tutaj potwierdzić. Nawet to, kiedy on mówi, że ten epizod był napisany specjalnie dla niego, bo Serling jakby cenił jego talent komediowy. Zapewne tak było. Czy rzeczywiście Serling pisał poszczególne epizody z myślą o aktorach konkretnych, no chyba nie do końca to jest prawda. Znaczy, oczywiście, że pojawiają się, to może jest jakiś ślad, jakby mówiący dobitniej o mojej tezie, pojawiają się w Strefie Mroku aktorzy, którzy powracają jak bumerang, prawda? I tutaj możemy na pewno powiedzieć, że kiedy ktoś sprawdził się w Strefie Mroku, no to na pewno był na celowniku Serlinga i reżyserów również. To znaczy te czterokrotne czy pięciokrotne pojawienie się dodatkowo jeszcze w różnych sezonach opierały się też na tym, że ci aktorzy byli zwyczajnie już rozpracowani przez Strefę Mroku i pojawiają się w Strefie Mroku nie dlatego, że nie wiem, jest to jakaś tajemnicza siła, która ich wiąże, tylko zwyczajnie dobrze się z nimi pracowało i oni świetnie wykazali się świetnym talentem. Bo dlaczego mówię o tym? Ja nie przypominam sobie, może się mylę, ale wydaje mi się, że my nie zobaczymy już Shelleya Bermana w Strefie Mroku.
Nie. Zobaczymy. No Gnage'a zobaczymy, natomiast Bermana nie.
No właśnie. W związku z tym to może chyba nie było tak jednak, że ten epizod był napisany dla niego, bo tak jak też zauważyłeś, no mamy co najmniej dwóch, trzech aktorów, którzy w Strefie Mroku pojawiają się częściej, a również świetnie poradziliby sobie z tą rolą komediową w tym epizodzie. Nie umieszając nic samemu przeze mnie tutaj wspomnianemu aktorowi, który się wcielił w tą rolę, no bo jest naprawdę niezły. I to tyle. Na sam koniec Rod Serling nas zaprasza do kolejnego epizodu i chyba sobie ostrzymy zęby. No tak. On tutaj też mówi o pewnym przysłowiu, kiedy zapowiada ten epizod, bo mówi o tym, że ciężko jest znaleźć igłę w stoku siana. To też jest takie, dzisiaj dużo przysłów było i to też jest takie przysłowie, które pojawia się w wielu kulturach i językach. A potem mówi jeszcze chyba ciężej czy trudniej znaleźć jest Marsjanina w śniegu. Coś takiego tam pada.
Tak, i będziemy mieli po raz pierwszy, niestety jedyny w przypadku Strefy Mroku, z odcinkiem, który jest, no można powiedzieć, autentycznym kryminałem, tak? Napisanym w stylu, no chociażby znanych z twórczości Agaty Christie, tak? Takim najbliższym porównaniem, który by do tego był, no, to chyba 10 małych murzynków, chociaż u Christie bardzo często pojawiał się ten element większej ilości podejrzanych, z których każdy może być potencjalnym przestępcą. No tutaj będziemy szukali nie mordercy, nie złodzieja, nie przestępcy, tylko będziemy szukali Marsjanina wśród pewnych osób zebranych w jednym barze odciętym od świata przez śnieżyca, tak?
Tak. Tytuł tego epizodu to Will the Real Martian Please Stand Up? Też długi tytuł. Dobry epizod. Przedostatni epizod drugiego sezonu, bo później nas tylko czeka jeszcze równie świetny epizod The Absolute Man. No i naprawdę wielkimi krokami zbliżamy się do końca drugiego sezonu, a to oznacza, że stuknie nam Rafale 2 lata nadawania naszego podcastu Strefa Mroku. Niezła jazda, naprawdę niezła jazda. Przed nami oczywiście jeszcze 3 sezony, wiele, wiele emocji związanych ze Strefą Mroku, z cyklem Strefa Czyta i z Poza Strefą, więc naprawdę będzie jeszcze dużo zabawy. No i chyba mogę też śmiało powiedzieć rozłożonej na lata, bo nawet patrząc na chronologię, tutaj mieliśmy co prawda trochę mniej epizodów w drugim sezonie. Potem wrócimy do tego systemu, że tych epizodów będzie troszeczkę więcej. Natomiast jakby nie było, no według wszelkich prawideł i tego nawet, że nadajemy nasz podcast co tydzień z małymi przerwami na święta i wakacje, no to co najmniej nas Rafale czeka, jeszcze jesteśmy skazani, my na siebie i słuchacze na nas, przez najbliższe 3 lata z kawałkiem.
Skazani na strefę.
Ostro.
Tak. No cóż, no przed nami naprawdę 2 fajne odcinki. Jeden z uwagi na taką dość nietypową dla Strefy Mroku formę, drugi no wybitny odcinek, aktualny do dzisiaj, aktualny chyba po wsze czasy, Obsolete Man z genialnym po raz kolejny Burgessem Meredithem, kolejny występ tego aktora, kolejna rola, zupełnie inna od pozostałych. No to, tak jak wspomniałeś, byli aktorzy powracający, tak? Byli aktorzy ulubieni przez twórców Strefy Mroku, nie tylko przez Roda Serlinga, bo to nie tylko on decydował o tym, kto wystąpi. I takim aktorem jest właśnie Burgess Meredith, tak, który bardzo pięknie tutaj znajduje się, ten odcinek podsumowujący, trafnie wybrany jako zwieńczenie tego sezonu. Tak. No już niedługo przed nami.
Świetnie. No a dzisiaj żegnamy się. Nie pstrykamy palcami, nie skupiamy umysłu, to znaczy nie chcemy. No właśnie, może na koniec powinniśmy zapytać Rafale, jak ty patrzysz na postać Archibalda? Byłbyś w stanie... Znaczy, nie wiem, czy byłbyś w stanie tak się skupić mocno, ale pytanie, czy ty się utożsamiasz? Też chciałbyś na chwilę zapomnieć o ludziach wokół siebie?
Każdy chyba troszeczkę tak ma poniekąd. Nadchodzi taki moment, prawda? Tak jak już nawiązałeś do filmu Być, jak John Malkovich, ja nawiążę troszeczkę chociażby pod kątem tytułu, parafrazy tytułu, no do tytułu polskiego filmu, czyli wszyscy jesteśmy Archibaldami poniekąd w którymś momencie swojego życia, prawda? Więc jest taki moment. Czy chciałbym zmienić to w tak radykalny sposób? Nie, no. Tak naprawdę przecież w tym odcinku chodzi nie o przemianę świata pod swoją modłę, tylko o przemianę swojego myślenia o świecie, prawda? I myślę, że każdemu z nas taka lekcja czasami się przyda. Może nie w taki sposób nadnaturalny, jaki ma to przypadek, jaki mamy w tym przypadku, ale taki, tak jak wspomniałem wcześniej, troszeczkę dystansu do rzeczywistości, troszeczkę szerszego spojrzenia na ludzi, nie tylko pod kątem własnego widzimisię, tylko też troszeczkę trzeba patrzeć. Czasami trzeba się wcielić w różne role. Trochę tego miało tutaj... przyjemność doświadczyć Archibald, więc my też musimy czasami się wcielić w punkt widzenia innych osób, żeby no, dostrzec to, co to nasze miejsce, że nie jest takie wcale najgorsze w tej rzeczywistości, no poniekąd ponurej w różnych aspektach, prawda?
Wiesz co, tu na koniec też jeszcze przypomniałeś mi pewną rzecz, którą ja często podkreślam właśnie pod kątem tych epizodów nawet dowcipnych, komediowych. I to chyba też się sprawdzi tutaj, w przypadku tego epizodu. To znaczy, Serling i Strefa Mroku często w tych epizodach właśnie komediowych obrazują czy ucieleśniają pewne dziecięce, chłopięce marzenia. I tak się stało w wypadku właśnie epizodu, który omówiliśmy. To znaczy... to, co powiedziałeś ty, niekoniecznie możemy byśmy chcieli, żeby tak się wydarzyło, nie chcielibyśmy być Archibaldami, natomiast gdzieś tam każdy z nas w dzieciństwie marzył o tym, jakby to było latać, jakby to było być niewidzialnym, a co by było, gdybyśmy sami byli w mieście, jakbyśmy sobie się najedli lodów, jakbyśmy mogli sobie chodzić po środku ulicy. I to troszeczkę tak jest. I to jest taki dodatkowy jeszcze element, który warto tutaj podkreślić, że nawet jeśli te epizody, nie wszystkie, są tak na wysokim poziomie, utrzymane, a mało tego, no, nie wszystkie zasługują na to, żeby stanąć na półce wobec, czy wokół dzieł naprawdę wybitnych, no to przynajmniej mamy tyle, że to jest fun, prawda? Że to jest zabawa, że te epizody, nawet tak jak ten dzisiejszy, zwyczajnie miał gdzieś tam odpowiadać na takie właśnie dziecięce jakieś marzenia, fantazje i zawsze, tak jak też zauważyłeś, kończyło się to konfrontacją taką z dorosłością. Tutaj byśmy mogli włączyć nawet psychoanalityczne jakieś myślenie, że można marzyć o tym, jakby być dzieckiem, ale chyba niekoniecznie, gdybyśmy zaczęli wcielać to wszystko w życie, to świat byłby w stanie dalej funkcjonować tak jak funkcjonuje. Zwyczajnie by się to wszystko zawaliło i tak troszeczkę było w tym epizodzie. I to jest taki dodatkowy gadżet, dodatkowy element, który przyświeca też temu epizodowi. Być może nie najważniejsza rzecz, ale tak zwróciłem uwagę, że rzeczywiście, że tak jest często w tych epizodach. Ja przynajmniej tak je odbieram. To znaczy takie właśnie obrazy dziecięcych marzeń, które co jakiś czas Sterlingowi udaje się również tutaj ukazać w tych epizodach Strefy Mroku.
No takim clue właśnie Sterlinga jest to, żeby pokazać, że do tego, by osiągnąć pełnię szczęścia, tak, spełnienia w życiu, nie jest potrzebne żadne magiczne wydarzenie, magiczny artefakt, który odmieni nagle naszą rzeczywistość. Tak? Zresztą w ciągu tego odcinka kilkukrotnie wspominałem, że to jest takim też motywem przewodnim wielu odcinków Roda Sterlinga, tak? Kiedy on roztrząsał problem na przykład tego wracania ciągłego do przeszłości, tak, tego gloryfikowania rzeczy przeszłych, tak, kiedy bohaterowie muszą się skonfrontować z tym, że przeszłość wcale nie była tak różowa, tak piękna, jaką sobie wyobrażamy i jaką zestawiamy z rzeczywistością naszą ponurą obecną, tak, i podobnie jest w tym odcinku, tylko że mamy tutaj do czynienia no, z człowiekiem, który pomyślał sobie, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby był on jedyną osobą na świecie, co oczywiście się okazuje, że nie jest wcale taką prawdą. I to w stosunku do bohatera zarówno Archibalda, jak i do nas samych. No, nie dalibyśmy żyć rady bez innych ludzi. Potrzebujemy innych ludzi, chociaż czasem nas denerwują, czasem wkurzają, czasem mamy ich podziurki w nosie dość i chcielibyśmy się ich pozbyć, to później z czasem przyjdzie taka konkluzja, że no, po prostu żyć bez innych ludzi nie moglibyśmy, ponieważ my ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi, jakby na to nie patrzeć.
Dokładnie tak jest. No i to tyle. Tyle, jeśli chodzi o epizod ten Strefy Mroku. Dziękuję ci bardzo, Rafale, za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Mr. Archibald Beechcroft, a child of the 20th century, who was found out through trial and error, and mostly error, that with all its faults, it may well be that this is the best of all possible worlds. People notwithstanding, it has much to offer. Tonight's case in point, in the Twilight Zone.